Dobry wieczór Państwu. Dzień dobry. Może lepiej dzień dobry. Witam wszystkich nowych, tych co już byli na kolejnym nabożeństwie Polskiego Zboru Misyjnego Masada. To jest taka długa nazwa i za bardzo nie wiadomo o co chodzi. To jest po prostu Kościół chrześcijański pełnej Ewangelii. Chrześcijański to jest ważne, pełnej Ewangelii. Tylko zostaje ta Masada, która jest taką tajemnicą. Kiedyś byliśmy w 2010 roku z taką grupą tutaj z tego kościoła, byliśmy w Izraelu i spodobało nam się to wzgórze Masada. Możecie sobie zobaczyć w internecie, to jest takie miejsce, gdzie armia Izraela nigdy się nie poddała. I zostali Rzymianie, 3 lata próbowali zdobyć Masadę, ale im się nie udało. Zobaczcie sobie w internecie. Pomyśleliśmy, no bo to jesteśmy taka Masada, czy takie Westerplatte w środku Niemiec, taka Masada, po prostu nie poddamy się nigdy. I wzięliśmy sobie tą nazwę, także wybaczcie nam to. Masada to jest takie polskie Westerplatte, że bronili się do końca, nigdy się nie poddali. Amen? Dlatego tu jesteśmy. Tak wzięliśmy sobie ambitną nazwę i mamy ambitny cel, że nie poddamy się nigdy. Amen? Ja jestem pastorem tego zboru, mam na nazwisko Janusz Jarosik, oczywiście to nazwisko wam nic nie powie, ale witam was bardzo serdecznie tutaj, jeśli ktoś jest pierwszy raz, tym bardziej serdecznie. Od gości pierwszy raz nie wymagamy niczego, nie muszą pomagać. I przede wszystkim chciałbym, abyście się tutaj dobrze czuli, bo to miejsce było kiedyś po prostu warsztatami Volkswagena. Audi Volkswagen. Widzicie dookoła, to są wszystko te tutaj budynki Audi Volkswagena. I tutaj po prostu był warsztat Volkswagena. Tu były silniki, tam jest winda, te silniki brali do windy, do góry i zakładali do aut. I tak sobie pomyślałem kiedyś, no taki tam był warsztat, a teraz zrobiliśmy tu kościół i zamiast naprawiać samochody, Bóg, bo nie my, Bóg naprawia ludzkie życie. No to chyba fajnie, nie? Dobrze jest mieć naprawiony samochód, ale jeszcze lepiej jest mieć naprawione życie. Amen? Amen. Czy ktoś jest, co się z tym nie zgadza? Bo wiecie, u nas jest tak, że można nawet powiedzieć swoje zdanie. No jeden się odezwał. Tak, tak jest. To jest miejsce, gdzie kiedyś naprawiali auta, a teraz Bóg naprawia nasze życie, czyli twoje i moje. Zmienia coś tam, przestawia, wiecie, tak jak w aucie, coś trzeba wymienić. Nie mówię olej, ale tam silnik czy coś. Myślenie. Daje nowe myślenie, nowe życie. I ci, którzy tu się przewinęli przez te, jesteśmy tu 7 lat jako grupa i 1,5 roku jako kościół, około 400 osób, to mogą potwierdzić, że Bóg daje nowe życie. Człowiek nic nie może. Amen? No to jesteśmy w domu. Jak z tym się zgadzacie, to już jest dobrze. Jesteście przygotowani na Boże Słowo? Tak? O, niektórzy widzę, że są wystraszeni. Nie będziemy czytali dużo. Ten temat, który pojawił się w internecie, jest prosty. Dlaczego tak często przegrywamy? Każdy powie tak, jeśli chodzi o piłkę, to wiadomo dlaczego. No bo nasza drużyna nie jest najlepsza. Jest najlepsza w Polsce ta drużyna. Amen. Kiedyś ktoś powiedział, że Polacy dobrze grają w piłkę, ale tylko w Niemczech. Teraz się okazuje, że nie tylko w Niemczech dobrze grają w piłkę, ale również w innych zagranicznych klubach dobrze grają w piłkę. Tak? Polacy dobrze grają w piłkę, ale tylko w Niemczech. Dalej nie wiemy, dlaczego tak często przegrywamy. Mi nie chodziło o to, chciałem tylko sprowokować ten temat. Tu nie chodzi o piłkę. Piłkę będziemy sobie później oglądali. Nie wiemy, kto wygra, ale możemy wspólnie to zobaczyć. Tu chodzi o to, dlaczego tak często przegrywamy w życiu. Nie, może jest ktoś taki, który nigdy nic nie przegrał i wszystko ma wygrane, to ręka do góry. Chcielibyśmy poznać tego szczęśliwca, żeby powiedzieć tak, mi wszystko w życiu się udało, nigdy się nie potknąłem, nigdy nie przegrałem. Byłbyś od razu święty. Jeżeli sobie myślisz teraz tak, co to za kościół? Pomyślaj sobie tak, przychodzisz w niedzielę na święte miejsce, bo to jest święte miejsce. miejsce modlitwy, to jest święte miejsce. Przychodzisz na święte miejsce, w święty dzień, prawda? I chcesz mieć trochę świętego spokoju. No tak czy nie? Odpocząć. A tutaj się okazuje, że Bóg to całkiem inaczej wymyślił. Że Kościół nie jest dla świętych. Sorry, przepraszam was, ale Kościół nie jest muzeum dla świętych. To nie ten adres. Obrazy, figury, tak dalej. Kościół nie jest muzeum dla świętych, tylko szpitalem dla chorych, bo tak chciał Jezus Chrystus. Kiedy go atakowali, to mówił, nie potrzebują zdrowi lekarza. Ja przyszedłem do tych, którzy mają potrzeby, którzy mają problemy, celnicy, dziewczyny ulicy, kto tam jeszcze był, ciągle go krytykowali, że on z tymi jadł, a z tymi pił i to było źle, i tamto było źle i musiał się rozprawiać z elitą religijną, z faryzeuszami, z wszystkimi innymi, musiał się rozprawiać, z nimi walczyć, im stawiał trudne pytania. Ciągle był atakowany. Ale on chciał zbudować kościół, gdzie każdy może przyjść i każdy ma swoje miejsce. My kiedy za półtora roku temu zakładaliśmy ten zbór, napisaliśmy na kartce papieru 7 punktów. I pierwszy punkt był taki, że ten zbór, powiedzmy sobie zbór, kościół, to jest kwestia tylko nazwy, że ten kościół jest przede wszystkim dla tych, którzy jeszcze nie przyszli. Fajne, nie? Czy może na przykład dla was? Nie wiem. Czy nie, że zrobimy klub dla siebie i wszystko sobie poukładamy i mamy święty spokój, tylko to jest miejsce przede wszystkim dla tych, którzy jeszcze nie przyszli. Aha. I teraz się zaczyna. Myśli sobie, to co to za kościół? Jezus chciał, aby jego kościół był żywy. On umarł między innymi za to, aby ludzie nie musieli już żyć w jakiejś religii. Dziwne, prawda? To trochę szukuje. Nagrywamy to? Jutro będzie w internecie. Religia to jest res ligare po łacinie. Związywać na nowo. Jezus przyszedł po to, aby dać ludziom zwycięstwo, dać wolność, a nie związywać ich. Oni byli związani Starym Testamentem, tymi przepisami. Wszystko, wiele przepisów. Nie mogli tego wykonać. Różne ofiary i ciągle byli niedoskonali. I on przyszedł, złożył za nich doskonałą ofiarę i powiedział, dosyć, nie dacie rady. Ja to wszystko załatwiłem, weźcie to w prezencie. Macie życie wieczne. Wystarczy, że przyjdziecie i powiecie, tak, chcę skorzystać z tego prezentu. Koniec, kropka. Dlaczego ludzie tak bardzo skomplikowali to, co jest takie proste. On wszystko załatwił i mówi, chcesz? To weź i żyj. My przyszliśmy kiedyś, tamten, kto od nas jest. Wzięliśmy to i korzystamy z tego. I to funkcjonuje. I to ci chciałem powiedzieć, to jest Ewangelia. Ewangelia to jest dobra nowina, czyli opowiadanie rzeczy dobrych, to jest Ewangelia. Nic więcej. On chce mieć żywy kościół, gdzie ludzie nie będą przychodzili tylko wtedy, jak mają problemy, ale będą przychodzili też z problemami. Bo powiedział, nikogo nie odrzucę precz, kto do mnie przychodzi. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście super zadowoleni. Tak jest napisane? No, jeden tu widzę, czyta. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Czyli co? O nas, nie? Ktoś powie, ale ja nie jestem spracowany, bo nie mam pracy. Ale może jesteś obciążony tym, że nie masz pracy. Bo to cię męczy, myślisz tak, czemu nie mam pracy? To mi przeszkadza. Przyjdźcie, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Amen? Czyli o nas. Jakby nie patrzył. I wtedy dalej co pisze kolego? A ja dam wam...
A ja was pokrzepię.
On reprezentuje trochę inne tłumaczenie, ale w innym tłumaczeniu jest też napisane, ja was pokrzepię, a ja dam wam ukojenie. Tak jak matka przygarnia dziecko, które akurat dopiero co upadło i ważne, żeby przyszło do mamy i on przygarnia, dam wam ukojenie. Tam nie jest napisane, że dam wam dom, miliony, nie wiem co, tylko dam wam ukojenie. To jest coś takiego, przytulę was wtedy, kiedy wam będzie ciężko. Amen? Przyjdźcie, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie, przygarnę was, przytulę, pokrzepię, wzmocnię. To jest to, nowe tłumaczenie. I po to jest taki kościół, żeby ludzie przychodzili wtedy, tak jak do szpitala. Nikt nie przychodzi do szpitala, jak jest zdrowy, tak? Po co? Po co? Czyli kościół dzisiaj to jest szpital dla chorych. Czy komuś się to podoba, czy nie? Jest jeszcze inny obraz, który mówi, że to jest taka łódź ratunkowa. Że my ciągle jesteśmy w pogotowiu, aby ta łódź wypływała w morze i zbierała tych, którzy gdzieś tam pływają. Teraz łatwo sobie to wyobrazić, jak ci w Morzu Śródziemnym ciągle tam pływają, nie? I ciągle trzeba ich wyławiać i nie wszystkich uda się uratować. Ten przykład jest o wiele bliższy. Że ilu uda się uratować, tylu się uda. A ile tysięcy utonęło, no to już nikt nie wie. Wracajmy do Bożego Słowa. Dlaczego tak często przegrywamy? W liście Jakuba jest napisane takie, przeczytamy tylko jeden werset. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. To jest list Jakuba, strona 1314, siódmy werset. My nie mamy problemu z tym powiedzieć, chcę przeciwstawić się diabłu, bo on jest problemem moim, on jest problemem tego, że nie udało mi się w małżeństwie, on jest problemem tego, że straciłem pracę i tak dalej. I muszę mu się przeciwstawić, bo jesteśmy świadomi, że na świecie są dwie siły. Tak mówi Biblia. Albo dobro, albo zło. Nie ma jakiejś trzeciej drogi. Może chciałbyś wybrać taką trzecią drogę. Ja trochę poczekam na tej trzeciej ścieżce, zobaczymy, kto wygra. Ale tej trzeciej ścieżki nie ma. I jest dobro i zło. Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. No to jest piękne. Biblia mówi wyraźnie. Jeżeli widzisz, że coś nie jest od Boga, masz się temu przeciwstawić. Powiedzieć, nie, tego nie chcę. To mnie niszczy, to mnie zabija, nie chcę tak żyć, to mi się nie podoba. Ale problem zawsze mamy z tą pierwszą częścią. Poddajcie się Bogu. W tym nowoczesnym tłumaczeniu jest napisane, podporządkujcie się Bogu. I później dopiero, jeżeli już jest, poddasz się Bogu, to jak przeciwstawisz się diabłu, to jego nie ma. Super, nie? Ale my chcemy to osiągnąć, ale zapominamy o tym, co jest na początku. No ale co znaczy poddać się Bogu? Albo, tak jakby kolega powiedział w tym nowszym tłumaczeniu, podporządkować się Bogu. Poddać się to jest coś takiego, wiecie, tu jesteśmy w Niemczech, no po prostu poddajesz się i hände hoch. Nie nagrywaj tego. Po prostu poddać się to znaczy się mówisz, ja sam nic nie mogę, koniec, kropka. Poddaję się, tak? Ty, Boże, rób w moim życiu to, co możesz, bo ja już dosyć narobiłem, ale nie wyszło mi. No, nie wyszło mi to, to i tamto. Poddajesz się Bogu i mówisz, weź moje życie tak, jak jest. Tak, idziesz do niewoli, tak? Dobrowolnie. Poddajesz się. My to poddanie kojarzymy z wojskiem, nie? Że jest wojna i jakiś żołnierze się poddają i wtedy idą do niewoli. Są skazani na łaskę tych zwycięzców, tak? Idą do niewoli. Poddajcie się Bogu. Dlatego to może to tłumaczenie nie jest dobre, ale podporządkujcie się Bogu. Czyli wtedy mówisz tak, Ty Boże rób z moim życiem tak jak uważasz, bo nie mam żadnej super recepty. Może Ty masz. To jest poddanie się Bogu. I wtedy przychodzi to, że tamten, ta druga strona, co robi? Możemy mu powiedzieć, dziękujemy już Panu, możesz iść. Nie potrzebuję już Ciebie. Przepędzić go możemy. I jego nie ma w Twoim życiu, w moim życiu. Wielu z nas tego doświadczyło, czyli to nie jest opowiadanie o niczym. Wiesz, teraz jesteśmy przy tych różnych grach zespołowych, piłka, bo taki temat, dlaczego ciągle przegrywamy. Popatrzmy na piłkę. Jest tak, jeden trener, Tak? Jeden zespół, trochę jest tam rezerwowych, tak? I pomijając, że ci wszyscy faceci za tą jedną piłką ganiają, ktoś powiedział, kto nie zna się na futbolu, że gdyby oni każdy mieli swoją piłkę, to by było więcej goli. No ale to chyba nie o to chodzi. Jeden trener, jeden zespół, jeszcze rezerwowi. Problem w kościele jest taki, że wszyscy chcą być rezerwowi. Jeden trener, kto jest tym trenerem, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo? Kto? Bóg. Jeden zespół i trochę rezerwowych. Rezerwowi będą zawsze. Też są potrzebni. I wtedy to jest, chrześcijaństwo to jest gra zespołowa. Już widzisz, w Starym Testamencie jeszcze był czas na indywidualistów, prorocy, mężowie Boży, królowie, a teraz gra zespołowa. Jeden trener i zespół, który gra. I tak naprawdę to chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, że to, co Jezus Chrystus dla nas załatwił, to my jesteśmy skazani na zwycięstwo. Może to dziwnie zabrzmi, powiesz, wcale tego nie widać. Ale On za nas umarł, zapłacił ofiarę, my jesteśmy skazani na zwycięstwo. Nie wiem, kiedyś było w Pucharze Świata, tam jak jeszcze Małysz startował, było tak, że jak jakiś zawodnik miał dużą przewagę, to nawet jak to było daleko, to już nie płacało mu się do Japonii lecieć, tylko sobie posiedział w domu, bo i tak wygrał Puchar Świata. Odpuścił sobie jakieś zawody, tak? Ale musiał odczekać, ten puchar wygrał, ale musiał czekać, aż mu go dadzą. Że tam skończą się te zawody, on dostanie, bo ma najwięcej punktów. To jest coś takiego właśnie. Jezus załatwił nam to zwycięstwo i teraz tylko czekamy na ten puchar. Bo już na razie już tego nie widać. Tak samo jest w formule pierwszej. Ktoś jeździ tam różne Grand Prix, różne kraje, zdobył tyle punktów, że ma taką przewagę, że jakby w jednych zawodach nie wystartował, no to i ma tak dosyć punktów. Jest tylko zawsze jedno ale. Musi czekać, prawda, aż odbierze tę nagrodę. W sporcie jest coś takiego jak dyskwalifikacja. Może go zdyskwalifikują i wtedy ktoś inny dostanie tą nagrodę. Ale u Boga nawet nie ma czegoś takiego jak dyskwalifikacja. Jeżeli sam nie powiesz, nie chcę tego, to żadna komisja nie może cię zdyskwalifikować. Żaden kościół, żadne nauczanie, obojętnie co by mówili, zbawienie jest dla wszystkich za darmo i nie ma żadnej dyskwalifikacji, póki sam nie powiesz nie. Amen? No widzisz, zgadzają się z tym. To, co chciałem powiedzieć, to Jezus wygrał dla nas. Zgadzamy się z tym, bo pokonał śmierć. Co jeszcze pokonał? Pokonał diabła i dlatego nazwał się Panem. Mówimy Pan Jezus. Pokonał śmierć, pokonał szatana i nazwał się Panem. Jak myślisz w tym układzie, no to jakiego kościoła on oczekuje na ziemi tutaj? Takiego zwycięskiego czy takiego nudnego, przygnębionego, przestraszonego, smutnego, utrapionego, musimy się udręczać, może coś zrobimy dla Boga, żebyśmy byli lepsi. Jakiego kościoła oczekuje Jezus Chrystus od nas? Skoro On wygrał dla nas i ta oblubienica, ten kościół ma być dla Niego, to jakiego kościoła spodziewa się? Zwycięskiego czy smutno przegranego? Zwycięskiego. Jest taka propozycja. Chyba zwycięskiego. Bo skoro on wygrał, to dlaczego my mielibyśmy to zepsuć? Zwycięskiego. Oczywiście, że zwycięskiego. Czytamy to w liście, pierwszym liście Jana. Wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Jezus wierzy w Kościół zwycięski. A Kościół to my, wszyscy, którzy przychodzą, którzy ufają Jezusowi, to jest Kościół. Kościół to nie jest żaden budynek, Kościół to nie jest żadna organizacja, Kościół to są ludzie, którzy chcą żyć pod Jego autorytetem. W Afryce, w Ameryce, w różnych kościołach. Zdziwisz się, kogo tam nie będzie, jak trafisz do nieba i zdziwisz się, kto tam będzie. To jest Kościół. Ludzie, którzy chcą żyć pod Jego autorytetem. To jest prawdziwy Kościół. I On chce, abyśmy korzystali z tego, że On wygrał, że On już wygrał, żeby po nas było to widać, że On wygrał. Bo często jest tak, że po nas nie widać tego, że ktoś za nas wygrał. Widziałeś kiedyś na przykład, jak, nie wiem, Bayern Monachium, jak wracają z zawodów do swojego miasta? Wszyscy tak, jutro będzie lepiej. Widziałeś, jak wygrali? No oni zawsze wygrywają, to oni zawsze wracają tak. Prawda? I żony wystrojone po bajerańsku, nasza ta też, Lewandowska, i super. Oni się cieszą tym, że wygrali. Tak? Wiesz, nawet ci rezerwowi, którzy nie podnieśli się z ławki w ogóle, też się cieszą, że wygrali. I wszyscy ludzie, którzy tam są, też się cieszą, że ten zespół wygrał. I to widać. Jeżeli popatrzysz na Kościół, myślisz tak, czy widać w nich zwycięstwo Jezusa Chrystusa? O, dalej są przygnębieni. Dalej myślą sobie, że jeszcze coś muszą wielkiego zrobić, że to nie jest to. Może coś się wydarzy, ale co się ma wydarzyć? Dostaliśmy Ducha Świętego, dostaliśmy Jego moc, Jego zwycięstwo, możemy z tego korzystać i ciągle czekamy. Wiesz, jest taka historia, pewien ruski emigrant dostał się na statek do Ameryki. Składał długo na bilet i składał i zapłacił ten bilet. Później tam płynęli chyba ze 4 tygodnie. Dedo Heniu opowiadał tą historię kiedyś. Już tych tygodni nie pamiętam, ale to z miesiąc trwało. Ludzie obserwowali tego ruskiego emigranta. On miał ze sobą worek cebuli. No i to tak powoli jadł. Ludzie chodzili tam na śniadanie, obiad, kolację. On tam sobie z tego worka cały czas tak jadł. I przeżył po prostu ten miesiąc na tym worku cebuli. I później jeden z tych kapitanów tego dużego statku pyta się tego emigranta. Wie pan co, a czy panu tutaj to jedzenie na statku nie smakowało? Bo ja widziałem, że pan miał swoje zapasy i pan tylko tą cebulę jadł, nie? A on mówi, nie no, ja tylko kupiłem bilet. On po prostu nie wiedział, że w bilecie jest wyżywienie i wszystko. My tak samo się zachowujemy. Że mamy tam gdzieś sobie w swoim worku jakąś cebulę, przychodzimy do kościoła, a ja tam sobie wezmę z tego worka. Ale Jezus wszystko już za nas zapłacił. To jest, jak to się mówi po niemiecku, Vollpension, pełne utrzymanie. Ale myślisz sobie, no ja za to nie zapłaciłem, nie wiem, czy zapłaciłem, nie będę tego ruszał, bo jeszcze będzie trzeba coś dopłacić. No i głodujesz w kościele. No, dary ducha to nie dla mnie, to nie dla mnie. Niektórzy modlą się na językach, ale to, o nie, to może nie. I tak z tego woreczka sobie wybierasz z tego zapasu tej cebuli, a później przychodzi na końcu kapitan i mówi, człowieku, przecież to wszystko było za darmo, czemu nie brałeś? Bo nie wiedziałem. No sorry, ale to jest prosta Ewangelia. Wszystko jest za darmo. To, co potrzebujemy, bo kolega tak patrzy, myśli tak, wszystko to, co potrzebujemy. To, co potrzebujemy dzisiaj, to jest Boże Słowo, a nie psychologia. To, co dzisiaj potrzebuje człowiek, to jest żywe Boże Słowo, które daje życie, a nie psychologia, psychiatria. To są dobre dziedziny. Ktoś to ładnie powiedział, że to są bardzo dobre dziedziny wiedzy. To jest też Ewangelia, tyle że bez krzyża. To oni mówią, jak pomóc człowiekowi, ale bez tej ofiary krzyża. A my mamy tą psychologię, psychiatrię plus krzyż, czyli pełną Ewangelię. Bo tylko Jezus załatwia to. Wiesz, często jest tak, że dlaczego tak często przegrywamy? Bo duch niemocy, niewiary, duch jakichś naszych wewnętrznych słabości jest mocniejszy w nas niż duch zwycięstwa, którego powinniśmy mieć, bo dostaliśmy go za darmo. Ktoś powiedział, wiesz, jak się coś dostaje za darmo, to się tak nie szanuje. To jest może prawda? Często, no tamten młody od razu kiwa głową, że tak, reszta nie. Jak kupisz kasetę za 1 euro w kościele, to kładziesz ją na półkę. A jak ktoś ci za 100 euro da za darmo, możesz zapomnieć, to nie twoje pieniądze. No tak czy nie? No tak czy nie? No jest tak często. O, widzę, że niektórzy nie są przekonani. Spróbujemy inaczej. Duch niemocy w nas często jest większy od tego ducha zwycięstwa. I mówię, nie, to się na pewno nie uda. Nie, no, no, mi się do tej pory w życiu nic nie udawało. Ja to mam takiego pecha, że nawet pośliznę się jak nie ma lodu, jak nie ma mrozu po prostu. Znam takich ludzi. Jeżeli z takim przeświadczeniem wychodzisz na ulicę, a Biblia mówi, że najlepiej, jeżeli narzekasz, to jest najlepszy sposób, żebyś załatwił sobie to, czego nie chcesz. Jeżeli wypowiadasz słowa i przeciwnik to słyszy, to wie, gdzie masz słabości i wie, jak cię zaatakować. Dlaczego ci trenerzy, którzy skupiają się wśród zawodników, mówią, chodź, chodź, teraz ustalimy plan, ale tamta strona, żeby tego nie wiedziała, prawda? Nie wiem, czy to jest na meczu bokserskim, bo akurat my tutaj jesteśmy kościołem walczącym, więc jeździmy też na mecze bokserskie. Waga ciężka, bo jesteśmy w tej wadze. Super ciężka, dobrze, poprawka. Waga super ciężka, powyżej 100, niech będzie. I po prostu trener, jeśli mówi do niego w kąciku, to nie pozwoli, żeby tam wsadzić kamerę ani głośnik. To, co on mu mówi, żeby przeciwnik tego nie wykorzystał. A my jesteśmy jako chrześcijanie tacy naiwni, że wstajemy rano i mówimy, co nam się nie podoba, narzekamy, wypowiadamy słowa, przeciwnik to słyszy i wykorzystuje. A później się dziwimy, dlaczego to przyszło na nas. W świecie nikt tak nie robi. Zobaczcie, zespół piłkarski, jest to trener, tam krzyczy to, to, tamto, ale plan ustala za zamkniętymi drzwiami. Nikt nie wie, kto zagra i tak dalej. Wszystko jest ujawniane w ostatniej chwili. My manifestujemy wobec przeciwnika swoje słabości, a później dziwimy się, że on to wie. Jesteście ze mną? Patrzę na tą transmisję, żebyśmy nie przesadzili. Wiecie, powiem w ten sposób. Można dzisiaj w kościołach zabarykadować się i czekać na koniec. Kiedyś Pan Jezus przyjdzie, nie wiem kiedy. I nas będzie, ewakuuje nas z tych kościołów i uwolni nas i to będzie taki fajny koniec. Ale pytanie, czy On by chciał takiego kościoła przerażonego, wystraszonego, niepewnego, bojącego, bezsilnego? Czy On chce budować taki bezsilny kościół? Bo On dał nam wszystko. Dary ducha. Możemy się modlić. Powiedział, jeżeli modlicie się o coś z wiarą, da wam to Ojciec, tak? Dostaniecie to z wiarą. Jeszcze bym dodał, jeżeli to jest zgodne ze Słowem Bożym. Bo jeśli będziemy się modlić o rzeczy materialne, które nam nie są potrzebne, to możecie to rozwalić. Więc Bóg powie, nie, chłopie, lepiej nie. Za szybki samochód, lepiej nie. Bo wiem, jak jeździsz. Mamy dwie obietnice odnośnie zwyciężania. Jak wygrać? Bo często, niestety, przegrywamy. Ale to też jest zbieranie doświadczenia. Popatrz na Jezusa. 3,5 roku był na ziemi. Czy wszystko wygrał? Powiesz, wygrał najważniejszą wojnę z szatanem na krzyżu. Ale po drodze było tak, że przychodził do jakiejś miejscowości, a oni mówili, fajny jesteś, ale idź sobie, my cię nie chcemy. Czyli tak mentalnie przegrał, nie? Był w porządku gość, poszedł, uzdrowił chorego, przepędził świnie, coś tam jeszcze. Powiedział, nie, nie, wiesz co, ty za duże straty robisz, idź sobie od nas. Tak było w Nazarecie, wypychali go poza miasto. Przecież on był w porządku, nikomu krzywdy nie robił. On tylko uzdrawiał, wskrzeszał, nawracał, ale niektórzy go nie chcieli. I dzisiaj też tak jest, że nie chcemy tego, który ma dla nas tylko dobre rzeczy. Ludzie nie wstydzą się robić źle, ale mają problem zrobić coś dobrego w swoim życiu. Mówię tak, nie, jak ja teraz coś dobrego, normalnie zacznę się modlić, co kolega powie albo ktoś. Ale tyle rzeczy zrobiliśmy złych i nie zastanawialiśmy się, co kolega powie. Dwie obietnice są dla nas, to jest w liście Rzymian i i do Hebrajczyków. Może to w skrócie przeczytam. Nawet nie musisz tego wyszukiwać. Już to mam. 5:17. Albo jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. Dlatego to czytam na głos, abyście byli pewni, że głosimy tutaj Ewangelię na podstawie Bożego Słowa. Będą królować w życiu przez jednego, to jest przez Jezusa Chrystusa. A. No to jest dobrze chyba, nie? Dobrze czy nie? No to jest Boże Słowo. Nie możemy tego zmienić. Możemy czytać inne tłumaczenia, ale w tym tłumaczeniu będzie napisane podobnie. Królować będą z powodu Jezusa Chrystusa, bo nie mamy żadnej zasługi, nie byliśmy dosyć święci, nie będziemy dosyć święci, dosyć pobożni, nie zrobimy nie wiadomo ilu czynków, żeby nas zasłużyć na zbawienie. On wszystko to dał. I on powiedział, możecie ze mną królować, macie to. To jest wygrana w pakiecie. I my musimy tylko to wziąć. I to jest pełna Ewangelia. I zobaczcie do Hebrajczyków jeszcze 1:13, bardzo krótko. Dzisiaj wszystko bardzo krótko czytamy. Wiecie, to jest taka sytuacja. W liście do Żydów jest opisane o aniołach, o ludziach i o Jezusie. Jest napisane, że aniołowie nie są tacy ważni jak my. Chociażby się wydawało, że oni tam mają zdolność przenoszenia się w przestrzeni i tak dalej. A tutaj Biblia mówi o tym, że aniołowie w tym pierwszym rozdziale, 13 wersecie, napisane, że aniołowie to są duchy służebne dla nas, aby nam pomóc. Wow. Czyli myślisz sobie tak, jest jakiś mały biedak, mam same problemy, a tutaj jakiś anioł może stoi za mną i nie powiem ładnie, będzie musiał chyba mnie kopnąć, żeby mnie ruszyć. Bo nie jestem świadomy, że ktoś za mną stoi. 89 psalm mówi, że to są potężni wojownicy. To nie jest byle kto. Potężni wojownicy. I on stoi za tobą, za mną. Ty myślisz sobie, taki, jestem taki sam, samotny, samuteńki. Nic nie mogę. Jest taki biedny misiu. A Biblia mówi, nie. Aniołów posyłam, Bóg mówi, i stoją za tobą. Wow. Czyli wsparcie jest, nie? Wsparcie jest. I o tym mówili list do Hebrajczyków na samym początku. Nie czytaliśmy tego. Jest, przypomina mi się teraz jedna historia. To, dlaczego przegrywamy tak często, to jest również spowodowane tym, że nie widzimy celu. Po prostu nie widzimy jasno celu. Jeden z norweskich sportowców, bardzo znany gdzieś w latach 60., 70., ja gdzieś go odwiedzałem w latach 80., to on już był, jak to się mówi, na emeryturze. To jest taki norweski małyż, tylko że jeszcze większy. Znaczy nie większy, większy wzrostem był, bo to był biatlon. Te biatlon, triatlon, te narty, strzelanie i coś tam, nie? Nie wiem, narty, strzelanie i co? Bieg na nartach, później strzelanie i skoki, no. I on był najlepszy przez wiele, wiele lat. Kiedy go tam odwiedziliśmy w Norwegii, jechaliśmy całą noc jeszcze z kolegą, była to bardzo fajna historia, bo po prostu po 1800 jechaliśmy bez przystanku, tylko na tankowanie, aż w nocy norweska policja nas zrobili blokadę na autostradzie i nas zatrzymali, bo tam nikt w nocy nie jeździł. Jak dowiedzieli się, że jesteśmy Polakami, no to chcieli od razu nas brać na alkohol. No wiadomo, myśleli sobie tak, Polacy jadą w nocy, coś jest nie tak, nie? Ten jeden dobrze mówił, to był Wiesiek Zięba z Legnicy, dobrze mówił po angielsku i mówi do nich, po prostu jedziemy na spotkanie, rano musimy zdążyć, nic nie piliśmy. Oni mówią, no jak, no o trzeciej w nocy jeździecie na autostradzie, u nas w nocy nikt nie jeździ, jest zima, tam na kolcach się jeździło. W końcu nam uwierzyli, bo on tam zaczął im opowiadać Ewangelię i stwierdzili, że tak, że jest normalny, nie jest pijany i puścili nas bez badania. Ale z bronią to wyglądało groźnie. Odwiedziliśmy tego człowieka. Później Po jakimś czasie ta jego historia gdzieś przeczytałem w jakiejś książce. On wygrywał tak. Mistrzostwa tam Europy wygrywał, mistrzostwa Norwegii, co tam wszystko było, wygrywał, mistrzostwa świata wygrywał. Wszystko, co było, wygrywał. Tak małość po prostu, że no, na nartach wygrywał, teraz jeździ jeepem, może też wygranie. No, po prostu wszystko wygrywał. No. Taki po prostu norweski małysz. I po prostu w pewnym momencie mistrzostwa olimpiada. Biegnie tam, nie wiem, 20 km na tych nartach, później zdyszany, musi się położyć i strzelać. Tak? Strzela do tarczy, później biegnie znowu i coś tam, nie? I skacze. No i wygrywa. On to wiedział, że po prostu biegnie, wygrywa i nie było konkurencji. A tutaj nagle przychodzi werdykt dyskwalifikacja. Wow, no taki mistrz. On wygrał tylko z samego nazwiska, że jak stanął, to wiedzieli, że on wygra. On po prostu miał drugie stanowisko do strzelania, a strzelił do trzeciej tarczy. Pierwsza tarcza, druga tarcza, trzecia tarcza. Po prostu z tego zmęczenia nie strzelił do swojej tarczy, tylko strzelił do tarczy kolegi. 30. 30. Ja ani mistrzostwa olimpijskiego, ani nic. Dyskwalifikacja. Bo strzelił dobrze, super dobrze, tylko nie tam, gdzie trzeba. To jest pytanie właśnie, czy zawsze widzisz, myślisz sobie, no ja już jestem mistrzem, ja widzę, czy widzisz cel? Jaki mamy cel w życiu? Założyć rodzinę, praca, dom, samochód, dzieci, wnuki i co dalej? Basen. Co? Życie wieczne. Czyli cel tak naprawdę po tej krótkiej wędrówce, przepraszam panie, no ale jednak wygląd nam się zmienia, po tej krótkiej wędrówce na ziemi, to jest jednak życie wieczne, tak? No mimo tych wszystkich nowoczesnych kosmetyków, nie oszukacie czasu. Albo metryki urodzenia. Przychodzi pewien czas. No i celem naszym nie jest ten basen na końcu, tylko życie wieczne, zbawienie. No ale może być tak, że myślisz, że masz jakiś cel, ale mierzysz nie do tego celu, co trzeba. Tak jak tamten, on strzelił super, tylko nie tam, gdzie trzeba. I został zdyskwalifikowany, a był mistrzem nad mistrzem. Jaki jest twój cel w życiu? Proszę, strzelić do swojej tarczy, no o to chodzi, no o to chodzi. No. Wiecie, najgorzej jest, jak oglądamy piłkę, to nie, że jak my oglądamy piłkę, że kobiety przychodzą przed telewizorem i pytają się, może byś się czegoś napił, to nie jest jeszcze najgorsze, bo wtedy panowie nie piją, bo są skoncentrowani, nie piją wody, w tym sensie nic nie piją, nie jedzą, bo oglądają mecz, a kobieta przychodzi 5 razy i pyta się, może byś się coś napił, bo się nudzi. Tylko po prostu najgorsze jest, kiedy w 90. minucie się pyta, w jakich strojach nasi są. Albo na przykład, która jest nasza bramka, nie? No to myślisz sobie, ej, to po co 2 godziny to oglądamy razem, w cudzysłowie, tak? On się pyta, najgorsze jest to, jeśli nasz strzeli do naszej bramki, tak? Czyli pomylił cele, no to się nie zdarza specjalnie, ale zdarzy się, prawda? Że sami możemy sobie strzelić gola. Strzeliłeś już sobie kiedyś tam gola? Się tak śmiesz. Można, nie? Można. Można. Jaki jest nasz cel? Jak nie wiemy, która bramka jest nasza, to ciężko, nie? Wyobraź sobie, że są narody, które nie grają w piłkę i na przykład nie wiedzą, o co tu chodzi. Że 22 facetów gania za jednym kawałkiem skóry. Jakby mieli więcej tych piłek, to może szybciej by to się skończyło, nie? I wynik byłby wyższy, tam 100 do iluś, a nie tam 1-0. Ważne jest wiedzieć, gdzie jest nasza bramka i gdzie jest bramka przeciwnika. Jak tego nie rozróżniamy, no to możemy tak trafić, jak tamten norweski mistrz trafił. Dobrze, ale źle. Czyli najważniejsze w piłce jest co? Żeby nie trafić do swojej bramki. Można też załapać się na spalonego. Już nie będziemy mówili o tych wszystkich. Nie będziemy mówili o tych wszystkich niuansach sportowych. Wiesz, bardzo mi się podoba, kiedy Bóg mówi o nas jako o swoim kościele, jako o swojej armii. To dla panów jest takie wojskowe. Kto był w wojsku? Ja nie. Jeden był, dwóch było, trzech było. Ten. Ty nie? Załatwimy ci. Nie byłeś jeszcze. Pójdziesz. Do armii Bożej. Podoba mi się porównanie, kiedy Bóg mówi o swoim Kościele, o nas, jako o armii. Co w armii jest takie wyróżniające? No jest, musisz słyszeć głos dowódcy, nie? No bo ktoś dowodzi. Jest ten dowódca, który wydaje rozkazy. No i musisz mieć jakieś uzbrojenie konkretne, tak? Bo w armii dostajesz tam mundur, coś tam. Nie wiem, co panowie dostajesz? Broń dostajesz, pas i tak dalej, tak? Czyli pełna zbroja. I co masz w wojsku robić? Nic nie myśleć, tylko wypełniać rozkazy, tak? Czyli masz jakiegoś dowódcę, musisz wypełniać rozkazy. Porównanie nas do takiej Bożej armii występuje bardzo często w Biblii. Wtedy ta twoja depresja, moja, którą miałem gdzieś tam kiedyś może, zmienia się w nadzieję. Słowo depresja nie występuje w Biblii. Między innymi wprost. To nie znaczy się, że wielcy prorocy nie mieli załamania, nie mieli chwil załamania, depresji. Izajasz, Jonasz, Eliasz, kiedy wygrał z prorokami Baala, był całkowicie załamany z powodu jednej kobiety. Depresja może się zmienić w nadzieję. A kłamstwo, które jest w nas, Biblia mówi, pełna zbroja Boża, to jest pas prawdy. Im więcej jest prawdy w nas, tej Bożej prawdy, nie tam prawda o sąsiadce czy o sąsiedzie, nie interesuje nas, tylko tej Bożej prawdy. Czego chce od nas Bóg, tym mniej jest miejsca na kłamstwa. Bo kto się specjalizuje w kłamstwie? Kto jest ojcem kłamstwa? Jeżeli on, Biblia mówi, że on jest ojcem kłamstwa, to nie możesz mu podpowiadać swoich słabości, bo on to wykorzysta przeciwko tobie. Według jego wersji jest tak. Stoisz sobie taki biedny ludzik, jest taka olbrzymia góra, a ty stoisz na samym dole. I on ci cały czas będzie mówił, musisz wejść tam na górę. Musisz wejść na górę. I jeżeli będziesz się poddawał temu, będziesz słuchał tych kłamstw, to uwierzysz w to. Wiesz, ludzie, którzy czasem słuchają w jakiejś tam telewizji, nawet błędnych wiadomości, i często się to cały czas powtarza, margaryna jest niezdrowa przez 20 lat, to uwierzą w to. Prawda? Później cukier niezdrowy przez następne 20 lat, przepraszam panie, i tak dalej, prawda? Jesteś na samym dole, a on ci mówi, musisz wejść na taką wielką górę. Nie dasz rady. O, to jest ciężko, ale to jest kłamstwo. Bo on starał się Jezusa okłamać, kiedy z nim rozmawiał na pustyni. Sprzedawał mu to, co nie było jego. Oferował mu to, co nie było jego. I prawda jest taka, że Jezus wszedł na tą górę za ciebie i za mnie. I wszedł z krzyżem na tą górę. I tam złożył ofiarę. Za ciebie i za mnie. I w tym układzie ty już jesteś na tej górze. Musisz tylko to odebrać. Utrzymać pozycję. To się nazywa utrzymać pozycję. Jeżeli w piłce wygrywamy już 3-0 z Irlandią, to ten śląski trener co mówi? Chłopaki, utrzymaj ta pozycję. Grajcie na czas. Nie? Nic nie rób ta. Tylko tak tego, żeby skończyło się. My mamy utrzymać pozycję, bo Jezus wszedł na górę z krzyżem, złożył ofiarę za nas, za nasze grzechy i jesteśmy na górze. A szatan ci mówi, jesteś na dole, nie dasz rady do góry. Nie, wcale nie musisz, bo już jesteś na górze, masz tylko utrzymać to, co ktoś ci dał. To jest wielka różnica. Zgadzacie się ze mną? Tak działa kłamstwo. On ci zawsze będzie mówił coś innego niż jest, abyś nie uwierzył w to, co masz, co dostałeś. Wiesz, dzisiaj jest tak, często ludzie przychodzą do kościoła i my tak, no fajnie jest, ale są zbyt długie pieśni, jak ja się męczę. Mówią tak, modlitwa na językach, po co nam to? Nie wszyscy to rozumieją. Mówią tak, Nie mówmy w Kościele radykalnie o nałogach. Jeszcze ktoś się wystraszy i przestanie przychodzić. Czy takiego Kościoła chciał Jezus Chrystus? On mówił do ludzi, którzy mieli problemy, wprost. Chcesz? Mogę ci pomóc. Tak, tak, tak. Nie. Cześć, idę dalej. Za nikim nie biegał. Nie mówił, chodź, jestem super. Zobaczysz, jutro będzie lepiej. Niektórzy odchodzili. Jak im zaproponował warunki? Sprzedaj wszystko i chodź za mną. O nie, to nie. Dzięki, cześć. Było tak? Było. Nie wszystkim pasowało, nie wszystkim było po drodze. On był tego świadomy. Dlaczego tak często przegrywamy? Bo nie widzimy celu. Bo myślimy, że sami damy radę. Bo szatan wprowadza nas w błąd. Jesteś na dole, nie dasz rady, a w sumie jesteś na górze. To jest różnica. Wiecie, na koniec mam jeszcze takie trzy razy nie dla nas. I później będziemy śpiewać, modlić się, jeśli ktoś ma jakąś potrzebę, może to powiedzieć otwarcie, albo nic nie powiedzieć, tylko zgłosić prośbę do modlitwy. Nie musimy wiedzieć, o co się modlimy, bo Bóg wie, jak będziesz uważał. Trzy razy nie, moje to jest takie. Nie rób więcej tego. Przestań uzasadniać niemoc i słabość w swoim życiu. I nie mów, że to są cnoty duchowe. Że jest taki słaby, to jest duchowa cnota moja. Jest taki słaby, taki biedny misiu. I to jest moja taka duchowa cnota, bo Bóg powiedział, Paweł powiedział, że w słabości jest siła. Czytaj całość. Nie rób tego. Przestań na swoją klęskę, na swój problem szukać teologicznych argumentów. No przecież prorocy przechodzili przez doświadczenia, ale wyszli z tego. No przecież królowie, mężowie Boży przechodzili przez doświadczenie. I trzecie nie pokutuj ciągle z tego samego. Jeżeli raz Bogu powiesz, co Mu oddajesz, jaki grzech, co zrobiłeś źle, On nie jest głuchy, wierz mi, że nie jest głuchy i to wystarczy. I nie nakręcaj się tym i nie pokutuj i nie wyznawaj ciągle tych samych grzechów, bo jesteś ciągle w tym samym miejscu. A komu na tym zależy? Jezusowi nie. On chce, żebyśmy żyli zwycięskim życiem. Żebyśmy rozumieli jego proste zasady, prostej Ewangelii, abyśmy żyli zwycięskim życiem. Często jest tak, że szatan nam coś zamiesza, nakręci, pokręci, ale jego zasady są proste. Przyjdź, nie musisz więcej przegrywać, jeżeli masz właściwy cel, jeżeli oddasz raz porządnie te rzeczy, których sam nie możesz rozwiązać, czy oddasz Jemu, no to nie będziesz miał tego problemu. Można powiedzieć, że On zwyciężył. Tak jak mówiliśmy. Na krzyżu szatana i tak dalej. Jeżeli On buduje z nas, z takich, jakich jesteśmy, On nie mówi, że musimy się ulepszyć. On buduje z nas Kościół zwycięski. Jesteśmy skazani na zwycięstwo. Ci, co podpowiadają inne rzeczy, to nie jest od Boga. Bo Jezus nie chce zastraszonego, smutnego Kościoła, że ktoś przyjdzie i powie, o wiesz co, tutaj nie chciałbym być. Ci ludzie są tacy smutni, tacy przygnębieni. Będziesz wtedy starał się znaleźć teologiczne uzasadnienie. Wiesz, bo oni pokutują. A ktoś się spyta, no ale z czego? No ale wiesz, no oni pokutują już ciągle z tego samego. No, ale czy tak to jest w ogóle biblijne? Nie, to nie jest biblijne. Bo Jezus wyraźnie powiedział, raz zapłata za śmierć, raz zbawienie i wieczne życie. Szatan chce to wszystko pomieszać, zmienić reguły gry. Jeżeli oglądamy piłkę, to nawet niektóre panie wiedzą, co to jest spalony, prawda? Tak. I nikt nie zmienia reguł gry w czasie trwania meczu. On próbuje nam to zamącić, cały ten obraz, żebyśmy stracili orientację i nie wiedzieli, czy jesteśmy na górze, czy na dole. Czy na dole, czy na górze. I wtedy łatwo może wygrać z nami. Ale Jezus powołuje nas do zwycięskiego życia. To nie znaczy, że nie będziemy mieli żadnych problemów, ale wiemy, jak je rozwiązać. Jeżeli jest jakiś problem, przychodzę do Niego. Nie musisz mieć super pośrednika. Nie musi on mieć przed nazwiskiem święty, albo apostoł, albo profesor, biskup, albo nie wiem, ksiądz, prezbiter, pastor. Nie musi mieć tych tytułów, bo masz wolny dostęp do Jezusa poprzez Jego ofiarę. Nie ma żadnych pośredników, mówi Jezus Chrystus. Nie ma. Także nie możesz zwalić winy na mamę, że cię źle wychowała, albo na sąsiada, albo na księdza, albo na pastora, albo na popa, nie wiem na kogo. Bo wszyscy umiemy czytać, słyszymy. I to, co słyszymy, wystarczy do zbawienia. To jest ta pełna Ewangelia. Dobra nowina, że On wszystko załatwił. On zapłacił cenę. Mamy tylko to przyjść i wziąć i żyć. I mówi, weź życie, abyś żył. W innym tłumaczeniu jest powiedziane, weź błogosławieństwo, abyś żył. I wyraźnie, jeżeli ktoś ma jeszcze wątpliwości, dlaczego, tak mamy posłuchać, Jezus powiedział, ja przyszedłem, aby moje owce żyły byle jak, albo w biedzie. Co powiedział? Ja przyszedłem, aby moje owce żyły w obfitości. A to nie znaczy byle jak, a to nie znaczy biednie. No bo biednie to jest po chrześcijańsku, jestem biedny, no bo jest uczciwy, nie? No tamci to mają. To jest właśnie szukanie wytłumaczenia. Jezus powiedział, ja przyszedłem, aby moje owce żyły i to żyły w obfitości. Nie tam, gdzieś, kiedyś, bo w niebie to wszystko będzie ze złota, ale tutaj ja przyszedłem, aby moje owce żyły w obfitości tutaj, bo On za to wszystko zapłacił. Jeśli mnie się ktoś zapytał, a jak ci to tak dobrze poszło? Dostałeś mieszkanie poza kolejką w Niemczech, a ja tyle lat czekam, ale nikt nie mówi, że nie znał języka, nie umiał nawet iść do urzędu. A ja mówię, słuchaj, ja mam znajomości na samej górze. Oni tego nie rozumieli. Ja mówię, na samej górze miałem znajomości i po prostu dostałem mieszkanie. Wow. No tak to działa. Na samej górze miałem znajomości. I powtarzałem to mojej rodzinie. Nie wiem, czy oni to zrozumieli. Myślę, że zrozumieli. Z czasem to przyszło. Miałem znajomości na samej górze. Po prostu bezczelnie powiedziałem tak, jak było. No i tyle. I dostałem mieszkanie. No i tyle. Mamy znajomości na samej górze. Amen?
Amen.
Pozostawię was tym słowem. Teraz przejdziemy do drugiej części, gdzie będziemy... Tak jak pierwsi chrześcijanie, oprócz tego, że czytali Słowo, przekazywali swoje doświadczenia, czyli modlili się, składali świadectwa, opowiadali o Jezusie, każdy co widział, jeśli Go spotkał, albo o jakichś cudach. Tak my teraz będziemy grali, śpiewali dla Boga. Jest czas też na modlitwę. Jest czas też, jeżeli masz jakieś świadectwo, chcesz się czymś podzielić, to nie musi być sprzed 30 lat, to może być z wczoraj, to... U nas jest taki kościół, że każdy może powiedzieć to, co przeżył z Bogiem. I najczęściej budujemy się przez to, nie to wielkie słowo, które słyszymy z kazania, ale budujemy się poprzez to proste słowo, co ktoś przeżył z Bogiem. Jeśli ktoś powie, zostałem uzdrowiony, to znaczy, że Ewangelia działa. To nie musisz stosować wielkiej teologii. Czy jest jakieś świadectwo? Może jeszcze teraz. Ja też bym miał, ale nie chcę już dzisiaj przeciągać.
Ja mam, ewangelizuję po prostu poprzez to, jak się zachowuję w pracy. I jest mi bardzo miło, jak przychodzi do mnie mój kolega Turek i mówi, wiesz, ten robi źle. Ja wiem, ale słuchaj, Bóg mówi tak, wybacz, a będziesz miał obfitość słowa swojego. Żyj tak, żebyś nie szkodził innym, mówię. Nie rób tego, co robią inni. Ty po prostu żyj sobą. I takie było krótkie moja ewangelizacja. A jego świadectwo było takie, że po prostu musi zacząć żyć na nowo. I to jest takie piękne. Amen.
Amen. Dziękujemy.